Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński. Dziś, panie mecenasie, chciałam zapytać o taką historię, właściwie o sytuację, o pana podejście, o pana zdanie w temacie 12-letniej uczennicy, która zabiła nożem koleżankę. Sprawa bardzo głośna, sprawa, która no, echem może nie przeszła, ale wybrzmiała w mediach, chyba w całej Polsce. No właśnie, tragedia, ja to zawsze powtarzam, wielu rodzin, nie tylko tej, w której zginęło dziecko, ale także w tej, w której dziecko w tym wypadku doprowadziło do śmierci, no, praktycznie rówieśniczki. Co pana zdaniem powinno się wydarzyć? Jakie konsekwencje powinno ponieść dziecko, które, no, w opinii psychologów nie potrafi jeszcze świadomie podejmować czy uzmysłowić sobie, czym tak naprawdę są czyny zabronione, czym nie, co jest dobre, co nie jest dobre. No ten kodeks moralny nie jest jeszcze zbudowany, rozwinięty u tak młodego człowieka, tak jak u dorosłej osoby.
No dzień dobry. No dokładnie to wobec tego, co pani redaktor słusznie mówi, to w sumie nie powinno żadnych konsekwencji.
Wiem, ale stała się tragedia.
No właśnie, ale stała się tragedia i co? I teraz trzeba... No właśnie, co trzeba? Ja nie wiem, co. No bo jeżeli ktoś, ona jest na tyle, nie chodzi o to intelektualnie, tylko...
O emocjonalne, powiedziałabym. Bo intelektualnie, no to tu jakby kim jesteśmy, żeby dyskutować, ale emocjonalnie jest to naukowo też potwierdzone, że dziecko w tym wieku, no daleko mu jeszcze do świadomości osoby dorosłej, tak, do kontrolowania emocji, czy do emocji w ogóle takich, jakie pojawiają się u osoby dorosłej już.
No właśnie, no i to dziecko zostało odizolowane decyzją sądu rodzinnego. Tak na zasadzie jakby, to nie stawiamy znaku równości, ale tak jakby zostało tymczasowo aresztowane, bo przecież ono jest wyrwane od rodziny. Jest w tym zakładzie, czy to poprawczym, czy opiekuńczym, w każdym razie zamkniętym. No i to jest takie pytanie, no nie wiem, no czy to, no moim zdaniem z racji tego, że jest emocjonalnie niewykształcone i nie wiedziała, a jeżeli jest taka opinia, no to trudno z nią dyskutować, co czyni, albo nie obejmowała konsekwencji tego, znaczenia tych swoich czynów, no to ja nie wiem, dlaczego, znaczy... Widzicie Państwo, to jest bardzo trudny temat. Nie powinna tak naprawdę z jednej strony żadnej odpowiedzialności ponieść. Tylko, że co my zrobimy, że jak nie będzie żadnej reakcji, prawda? No to przecież też z punktu widzenia pokrzywdzonego to będzie niezrozumiałe. No ale z punktu widzenia tegoż dziecka, no i tej tragedii, tych wszystkich rodzin, czy to, że to dziecko, które dopuściło się tego czynu, będzie teraz odizolowane, a taki ustawa o demoralizacji środek przewiduje, że też będzie umieszczona w tym zamkniętym zakładzie poprawczym, no to czy komuś to pomoże? Ja nie wiem, czy tej rodzinie to
znaczy, z drugiej strony,
czyni, czy coś?
Nie, no ale z drugiej strony, panie mecenasie, my jako dorośli powinniśmy pokazywać kierunek, uczyć tego, że są konsekwencje pewnych działań, tak? Więc znowu, nie ponoszenie odpowiedzialności czy kary za to, co się wydarzyło, też nie jest na miejscu, bo no, stała się niewyobrażalna tragedia. Jak uzmysłowić, jakimi środkami prawnymi uzmysłowić też temu dziecku, że zabiła drugiego człowieka? Po prostu. Ja rozumiem to, że z nią to będzie do końca życia, że w tej chwili odizolowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, postawmy się też z tej drugiej strony.
No dobrze, no stawiamy się z drugiej strony, ale sami jesteśmy niekonsekwentni, skoro uznajemy, że dziecko nie było, jego emocje były na takim poziomie, że nie wiedziała, co zrobiła, no to a teraz ją jednocześnie zamykamy, no to się to nie można zgrać. To jedno się z drugim gryzie. Ja nie znam, jakie mechanizmów prawnych, jakie powinny zafunkcjonować. Może powinny jakieś psychologiczne zafunkcjonować. No bo rozumiecie Państwo, jeżeli stajemy na stanowisku, że dziecko było za małe, żeby zracjonalizować sobie to, co uczyniło, a jednocześnie będzie od rodziny wyrwane i nie będzie mogła ze swoją rodziną być i będzie w odosobnieniu napiętnowana żyła, no to nie ma żadnego sensu, moim zdaniem.
No nie jest to zero-jedynkowe, prawda? To nie jest tak, że mamy dorosłego, który świadomie podjął pewne działania i teraz no, musi ponieść konsekwencje, tak? No tu mamy do czynienia z dwunastolatką, tu mamy do czynienia ze śmiercią jedenastolatki, tu mamy do czynienia z tragedią, tak jak mówię, obu rodzin, bo no, tu też biegli będą mieli, no powiem, nie lada orzech do zgryzienia, nie? Co powodowało, że doszło do tego typu tragedii.
No tak, no bo zwróćcie Państwo uwagę, że izolacja jest karą, a kara jest za to, co człowiek zrobił, ale pod warunkiem, że był świadomy tego, co zrobił. Więc nie można mówić w przypadku dwunastolatki, szczególnie przy takiej opinii, że ona wiedziała, co czyni, a jednocześnie ją karamy. No i tutaj jest ten paradoks.
A jakie rozwiązania by pan widział, panie mecenasie, tej sytuacji?
No właśnie chodzi o to, że ja nie widzę rozwiązań tej sytuacji. No bo rozumiem pokrzywdzenie rodziny, no że przy takim czynie, no to ona miała wrócić do społeczeństwa, no ale widzicie państwo, no gdzie człowiek się nie zwróci tymi myślami, no to też jest ten pierwszy podstawowy warunek, że jej to emocjonalnie jest nieukształtowana, prawda? Więc to dla mnie ta izolacja jej jako taka będzie de facto karą, no, która nie powinna mieć miejsca w tym wypadku.
No z drugiej strony poprawczaki tak zwane, one są właśnie między innymi dla dzieci i młodzieży, które popełniają przestępstwa.
No tak, tylko czy na pewno te poprawczaki albo w tym przypadku osiągną swoje cele, skoro ona miała tak ukształtowaną świadomość, że nie obejmowała tego znaczenia tych swoich czynów?
No i dziś chyba zostawimy Państwa z tym pytaniem, bo tak jak mówię, sprawa nie jest zero-jedynkowa. Niewyobrażalna tragedia na pewno dla jedenastolatki, która nie żyje, no ale także dla rodziców dwunastolatki, którzy pewnie w najśmielszych snach nie przypuszczali, że ich dziecko może taką zbrodnię popełnić.
No dokładnie, to też są pewne kategorie czynów, które się wymykają wszelkiej racjonalności i właściwie ich jest teraz wiele, a nawet na tym naszym podwórku przecież. No, patrzeć to zdarzenie z tym funkcjonariuszem SOP-u, no to nikt tego nie rozumie i chyba nikt normalny tego nie może pojąć.
No tak, ja powiem tak na koniec, że ostatnio mieliśmy sporo historii tutaj z naszego regionu, choćby poćwiartowane zwłoki młodego człowieka, 19-latek dopuścił się straszliwej zbrodni. Tu 12-latka, 11-latka w naszym regionie, tak jak pani mecenasie powiedział, jeszcze dodatkowo funkcjonariusz SOP-u. W zeszłym roku mieliśmy no, młodego człowieka, który wjechał w grupę, czy 2 lata temu to już chyba było, wjechał w grupę ludzi na ulicy Nad Śluzami. No, tych tragedii, ja nie powiem, że z głupoty, ale takich, których my jako, tak, niewytłumaczalnych było naprawdę sporo.
No właśnie, nie wiem, co się dzieje, bo to mi się wydawało, że statystycznie to jest wszędzie, a jakoś teraz u nas w okolicach Słupska gdzieś jest, czy w samym Słupsku, jest jakoś tego zbyt wiele, moim zdaniem, ostatnimi czasy.
I tu apelujemy o uważność, drodzy Państwo, na siebie, na drugiego człowieka. Przypominamy też, że jeżeli mają Państwo kłopot, nie radzą sobie z problemem, są miejsca, jest szereg instytucji, które są w stanie Państwu pomóc, do których można się zwrócić z prośbą o wsparcie. Do tego namawiam, zachęcam także do tego, żeby korzystać z porad, wsparcia profesjonalistów, choćby adwokatów, którzy pokażą Państwu kierunek, być może zanim dojdzie do nieszczęścia.
No tak, jeżeli chodzi o adwokatów, to na pewno jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Jeżeli chodzi o pomoc w nagłych przypadkach psychiatrycznych, to też sprawa z naszego regionu z sierpnia, z przewłoki odnośnie zabójstwa konkubiny. To człowiek parę dni temu, zdaniem sądu słusznie, został uznany za niepoczytalnego i sąd to postępowanie umorzył. No, także jeszcze mi się jedna tragedia taka przypomniała i tam też potrzebował ten człowiek ewidentnie pomocy.